I tak to jest, proszę Państwa, to są nasze pierwsze urodziny na UKF-ie w Warszawie na 87,8, w Krakowie 95,2, a już niedługo, w ciągu kilku miesięcy, to jest to niedługo, Wrocław, Szczecin i Białystok, z czego bardzo się cieszymy. Pewno z tego, mam nadzieję, że z tego cieszy się również nasz gość Poranka Wnet, Tomasz Soczyński, ekspert od spraw bezpieczeństwa informacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Szanowny panie redaktorze, gratuluję tak pięknej rocznicy i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję za zaproszenie w sprawie tutaj, które do pana przesłałem. To znaczy, szanowni państwo, widzę duży problem, duży znak zapytania w zakresie naszych danych, w zakresie przetwarzania naszych informacji o nas, w zakresie informowania nas o naszych prawach, naszych obowiązkach. Jak już wspomniane było przed chwilą, w zakresie ustawy przepisów europejskich mamy do czynienia z dyrektywą, z rozporządzeniem. W zakresie ochrony danych osobowych musimy pamiętać o tym, że już 20 lat dyrektywa obowiązywała. Aktualnie mamy rozporządzenie, czyli taki instrument, który jest silniejszym instrumentem, niezależnym od każdego z państw członkowskich. Mamy ponad rok obowiązywania tychże przepisów i cóż się dzieje? Mianowicie dzieje się tyle, że obserwujemy znaczący wzrost wycieków, można by powiedzieć, zgłaszanych do urzędu, ale te informacje o tych wyciekach są na tyle pozytywne dla nas, że mamy tą świadomość tego, co się faktycznie dzieje z naszymi danymi. Bardzo często jest tak, że dane osobowe gdzieś krążą, gdzieś są w jakichś systemach, a tak naprawdę nie mamy informacji o tym, jakie te dane są, gdzie są przechowywane i przez kogo są przetwarzane. Przykładem tego może być chociażby wcześniej już wspominana, w czasie naszego wcześniejszego spotkania, afera, która wynikła z Facebookiem w zakresie udostępniania naszych danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Pamiętajmy o tym, że stajemy się w tym świecie gospodarki cyfrowej, stajemy się tak naprawdę produktem. W momencie, kiedy oddajemy nasze dane za darmo, tak naprawdę my jesteśmy produktem, a nie usługa, z której korzystamy.
Czy jesteśmy towarem?
Aż tak daleko bym nie szedł. Niemniej jednak walutą, która zmienia gospodarkę, są właśnie dane, są informacje. Pamiętajmy, że informacje możemy podzielić na dane osobowe i dane nieosobowe. Również w tym zakresie mamy rozporządzenie, które w połowie roku zaczęło funkcjonować w zakresie danych nieosobowych, czyli takich informacji, które nie mają tego czynnika danych osobowych. Niemniej jednak jest niezmiernie trudne oddzielenie informacji danych nieosobowych od danych osobowych, tak? Rozróżnienie tej kategorii danych. Dlatego, że wszystko, co robimy w internecie, pozostawiamy te informacje, pozostawiamy ślady po sobie, ale to są właśnie te informacje. Każde nasze odwiedzenie witryny internetowej, czy też przeglądanie, korzystanie z telefonu, pozostawia ślady, pozostawia informacje, pozostawia takie dane, które umożliwiają firmom marketingowym, czy też innym podmiotom zainteresowanym, chociażby w zakresie kampanii politycznych, umożliwiają identyfikowanie nas, umożliwiają profilowanie i targetowanie wobec nas różnego rodzaju produktów czy usług.
I tak się dzieje w internecie. W czasie taka rozgorzała dyskusja, czy dane osobowe nie powinny na mocy prawa należeć do osoby, tak żeby nikt nie mógł bez zgody osoby korzystać z danych osobowych. Taka dyrektywa obowiązuje w Unii Europejskiej.
Dyrektywa co do zasady mówi o jest częścią, elementem jednolitego cyfrowego rynku. I tutaj ta reforma, która jest, ona tak naprawdę jest reforma danych osobowych, dotyczy tylko pewnego zakresu tego rynku cyfrowego. Pamiętajmy o tym, że w Unii Europejskiej mamy regulacje, ale również i regulacje podobne wdrożyła Kalifornia. Te dane osobowe pamiętajmy, one nie mają granic, bo poprzez to, że dane osobowe, poprzez informacje, łatwość przesyłania, kopiowania, tak naprawdę umożliwia to, że te informacje nie mają takiego czynnika lokalnego. Niemniej jednak na terytorium Unii Europejskiej podmioty, które mają stosować, które umożliwiają usługę, mają stosować przepisy o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO. Ale co istotne, to jest to, że informacje są pozyskiwane w coraz to szerszy sposób, to znaczy chociażby dane o naszym wizerunku, dane biometryczne i łatwość przetwarzania tych danych, łatwość przeglądania, łatwość powtórnego jakby analizowania tych danych jest tutaj przełomowa. Mówimy o tym, że tak naprawdę sztuczna inteligencja, która, czy uczenie maszynowe tak naprawdę otworzyło możliwość przetwarzania na nowo tych danych. Przykładem tego może być Hongkong, w którym to system monitoringu, system ewidencjonuje, czy też identyfikuje dane osoby, danych grup, które protestują. Tego typu systemy opracowane w Chinach są sprzedawane na całym świecie, tak? Przykładem może być tutaj Australia, która zakupiła właśnie takie rozwiązanie techniczne do monitoringu, do nadzorowania ludzi.
Co to za system, powiedzmy dokładniej?
System ten umożliwia tak naprawdę personalizację danej osoby. W Chinach zbudowany ten system jest na zasadzie przydzielania punktów danym obywatelom. Te punkty umożliwiają, czy też decydują o przyszłości, o możliwości użyteczności danego obywatela. To jest bardzo rozbudowany system. System ten opiera się na możliwości rozpoznawania twarzy. Umożliwia również zakupy bezgotówkowe w sklepach, umożliwia też karanie osób, które przechodzą na czerwonym świetle, właśnie tylko i wyłącznie na podstawie monitoringu miejskiego, który to rozpoznaje, identyfikuje z bazą centralną danego kraju. Tego typu rozwiązania brzmią troszeczkę, tak można powiedzieć, jak science fiction, ale to się dzieje. To już jest ten Big Brother, tak naprawdę od wielu dekad był wspominany, staje się tak naprawdę rzeczywistością.
Dodajmy do tego, i nie rozmawiajmy o tym, dodajmy do tego 5G, bo z jednej strony na świecie, w wielu miejscach świata są wojny, są manifestacje, rządy sobie nie radzą z rządzeniem, ludzie domagają się wielkiej zmiany, a z drugiej strony system totalnej inwigilacji jest wprowadzany. Takie są dwa kierunki na świecie, czyli władza totalna i chaos, i potem to jakoś się ze sobą połączy, ale to jest czarny sen. Może dzisiaj nie warto tego czarnego snu śnić, ale warto skomentować jeszcze jedną informację. Nowa funkcja Facebook Project przejmuje konta kandydatów politycznych lub ich pracowników, blokuje możliwości pozyskania danych osobowych i zapobiega szerzeniu dezinformacji. O co chodzi?
Wiele się zmieniło od wyborów 2015-16, też na arenie międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie Facebook oskarżany o działania na rzecz innych państw, w tym Rosji, wprowadził rozwiązania, którymi tak naprawdę będzie w stanie kontrolować, czy kontroluje, bo to się już dzieje, tak naprawdę akcje, kampanie wyborcze, które są opłacane przez danych kandydatów. A tak naprawdę mamy do czynienia z przestrzenią publiczną, jaką jest internet, ale ten internet tak, szanowni państwo, jest skonstruowany, że kto lajkuje, kto ma pieniądze na te lajki, kto podbija jakby wartości tych kampanii, tak naprawdę kłamstwo automatycznie może być nakręcane, tak? To znaczy nieprawda, fałszywa informacja może być powielana wielokroć taka kula śnieżna, mianowicie im więcej jest osób, które lajkują dane, popierają daną informację, tak naprawdę to się napędza. Facebook wprowadził to narzędzie, którym ma zapobiec tego typu działaniom, a mianowicie ma do tego zastosować sztuczną inteligencję, która automatycznie będzie wychwytywała, ale też w zależności od właśnie, i tu jest pytanie czego, będzie decydował, czy dana informacja jest prawdziwa, czy też nie. Również kwestie związane...
Czyli sztuczna inteligencja będzie decydować o tym, która informacja jest prawdziwa, a która jest nieprawdziwa. W zależności od tego, jak tam ktokolwiek, jakikolwiek człowiek wpisał, jakie hasła, jakie kody, tak?
Z informacji, które pozyskałem, tak naprawdę ona będzie tylko sugerowała, a człowiek będzie decydował, grupa osób, tak naprawdę zespoły będą decydowały
Co zatrzymać, co jest fałszywe, albo co należy ocenzurować, bo mogą też cenzurować informacje, które są prawdziwe.
Pamiętajmy o tym, że to, co widzimy w wyszukiwarce, w Google, w internecie tak zwanym, którym się posługujemy, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie czubek góry lodowej. Tak naprawdę w internecie jest dużo więcej informacji niż jest nam przedstawiane. W zależności od tego, kto decyduje o tych wynikach wyświetlania, kto decyduje o tym, co nam powiedzieć, tak naprawdę decyduje o społeczeństwie tak naprawdę, tak? Bo jeżeli nie mamy dostępu do informacji, czy też te informacje są cenzurowane, a muszą być cenzurowane, bo również są tam niewłaściwe treści, chociażby związane z nienawiścią, tak naprawdę ten internet nie jest takim medium, jakby się wydawało nam do tej pory. Nie jest wolnym medium do przekazywania informacji.
Tak jak wolne jest Radio Wnet, chociaż trzeba działać szybko. W Poranku Wnet na zegarze godzina 7:43. Tomasz Stoczyński, ekspert od bezpieczeństwa informacji, był gościem Poranka Wnet. Z przyjemnością patrzyłem, jak pan czyta Kurier Wnet na 12 stronie artykuł o protestach w Hongkongu. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku. Radio Poranku! I pędzimy do Wrocławia. Właściwie przemieszczamy się do Wrocławia wraz z pielgrzymką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przy telefonie mecenas Maciej Krzyżanowski. Pielgrzymka. 80. rocznica podstępnego zwabienia i aresztowania profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jaka jest atmosfera tej pielgrzymki? Którędy ta pielgrzymka wędruje? Kto pielgrzymkę przyjmuje i kto w niej uczestniczy?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Tak, pielgrzymka. Pielgrzymka, co prawda nazywa się wyprawą akademicką, ale jest to rzeczywiście pielgrzymka, albo może tak, jak to powiedział wczoraj po godzinie 20 w Kolegiacie Akademickiej Świętej Anny arcybiskup Marek Jędraszewski, jest to misja. I żegnając nas wszystkich, powiedział, jedziecie tam z piękną misją, bo trzeba pamiętać, nie można o tym zapomnieć, co się stało 80 lat temu w Kolegium Nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, i bardzo życzył wszystkiego dobrego, życzył dobrej drogi i pamiętania, odwiedzenia tych miejsc, gdzie profesorowie trafili przed 80 laty. Jesteśmy we Wrocławiu, za chwilę, za godzinę rozpoczną się uroczystości pod zakładem karnym, gdzie jest tablica poświęcona właśnie profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy tutaj po kilku dniach pobytu w Krakowie, w koszarach, gdzie wielu spało na więziennej posadce wtedy 80 lat temu, tutaj trafili, a stąd jechali później dalej do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie i my wyjedziemy dzisiaj po południu po tych uroczystościach. Wcześniej złożenie kwiatów pod tablicami obydwoma, jednego zakładu karnego i aresztu śledczego. Później wejdziemy do środka zakładu karnego, właśnie tam, gdzie wszyscy profesorowie przebywali. I potem następnie udamy się w kierunku Berlina, gdzie uroczystości główne rozpoczną się jutro w Sachsenhausen, w obozie koncentracyjnym. Po zwiedzeniu tego obozu mszę koncelebrować będzie arcybiskup metropolita szczeciński, arcybiskup Andrzej Dzięka. Później przyjmie nas pan ambasador w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kto w tej pielgrzymce uczestniczy?
Pielgrzymkę, wyprawę akademicką po raz kolejny już, tak jak to 20 lat temu było, zorganizowana została przez Stowarzyszenie Necedat Akademia, które 20 lat temu przeszło, powstało z inicjatywy profesora Andrzeja Małeckiego, syna aresztowanego profesora Mieczysława Małeckiego, wybitnego polonisty polskiego. To jest grupa przede wszystkim rodzin pomordowanych i aresztowanych profesorów, ale przede wszystkim staraliśmy się jako stowarzyszenie, aby pojechało jak najwięcej młodych ludzi, a więc studentów krakowskich uczelni i z 50-osobowej grupy, oni stanowią większość, są to reprezentanci wszystkich krakowskich uczelni, także jesteśmy szczęśliwi, że dowiedzą się i będą mieli naprawdę prawdziwą, żywą lekcję historii.
To i my uczestniczmy w tej żywej lekcji historii i przypomnijmy, ilu profesorów aresztowano i czy któryś z nich przeżył.
183 profesorów. Tylu zostało aresztowanych w trakcie pamiętnej akcji Uniwersytetu z Gegen Profesoren, bo tak właściwie ta akcja powinna się, akcją Gegen Uniwersytetu z Profesorem, tak to się powinno właściwie nazywać. Ta Sonderaktion Krakau nie jest właściwą, ale weszła przez tyle lat w świadomość publiczną, że po prostu trudno już to, trudno używać innej nazwy. Jednakże można powtórzyć pytanie, bo nie usłyszałem.
Pytanie brzmiało, ilu przeżyło profesorów, ilu aresztowano już wiemy, ilu przeżyło, jakie były ich losy?
Kilkudziesięciu zmarło profesorów, zarówno jedni umierali już zaraz po przyjeździe w Sachsenhausen, jak chociażby słynny prawnik profesor Stanisław Estreicher, który był jedną z pierwszych ofiar w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Jego pamiętne słowa, które są mottem i które wczoraj również padły w kolegiacie akademickiej przy grobie Jana Skent, który jako ciekawostka powiem był miejscem, ta konfesja Jana Skent w kolegiacie świętej Anny była punktem kontaktowym dla rodzin. Tam były przechowywane listy rodzin ofiar Sonderaktion Krakau, które walczyły o to, aby uwolnić. Bo jak wiemy, dzięki zabiegom międzynarodowym wczesną wiosną 1940 roku zostali zwolnieni pierwsi profesorowie, ci najstarsi. Ci najstarsi wrócili do Krakowa, ale niestety byli tak wycieńczeni, tak upodleni, tak sponiewierani, że wielu z nich umierało zaraz po przyjeździe. Ci młodsi pojechali dalej, to znaczy do Dachau. I my również w niedzielę będziemy w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie również młodzi ludzie, studenci krakowscy poznają ten obóz, to miejsce kaźni. Potem będzie uroczysta też msza święta i wizyta w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium.
Zobaczymy, czy jakiś dziennikarz niemiecki zainteresuje się tą pielgrzymką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ciąg dalszy w poniedziałek, jeśli pan mecenas się na to zgodzi.
Mam nadzieję, że jeszcze może w sobotę, jutro z Sachsenhausen. Panie redaktorze.
Postaramy się. Maciej Krzyżanowski, mecenas Maciej Krzyżanowski, współorganizator pielgrzymki pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem Poranka Wnet na zegarze 7:54.